Pokój i dobro. Witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dziś dla Was mówi Jakub Górski, gościnnie w Radiu Niepokalanów. Dziś z nami jest Ewa Gnatkowska. Rozmawiamy tylko miłość jest twórcza. Ewa nam wiele o sobie powiedziała, o tej Bożej otwartości, o tym, jak ona otwierała się na Pana Boga i o tym, jak dzisiaj ona jest narzędziem Bożej miłości, Bożej otwartości. Ewa we wcześniejszej części powiedziała nam o swoim projekcie, o swoim hospicjum i teraz porozmawiamy o tym miejscu, w którym Ewa, co ma się dziać?
To jest ciągłe rozeznawanie, co dokładnie ma się dziać, ale na pewno ma być to miejsce, gdzie będą osoby bardzo ciężko chore, ze swoimi rodzinami. Ostatnią naszą myślą, którą właśnie rozeznajemy i związaną z tą moją podopieczną, o której wcześniej mówiłam, z Aniką, szykujemy się do specyficznej drogi, w tej drodze hospicyjnej, jakby takiej podgrupie. Mianowicie chcemy...
Tylko tak, zanim pójdziesz w konkrety, czy będzie tam można nauczyć się twojej radości, Ewa? Czy będzie tam szansa pójść do szkoły Ewy i doświadczyć Boga, żeby później dawać Boga innym, napełnionym tą wewnętrzną radością?
No na pewno moim zadaniem jest niesienie Pana Jezusa chorym.
Każdy z nas chce być, Ewa, tak radosny jak ty. Daj nam trochę, odrobinę tej takiej rosy.
Tak, to jest bardzo ważne, co mówisz. Wiesz, to jest naprawdę bardzo ważne, żeby z chorymi i w całej tej sytuacji trudnej pozostać człowiekiem radosnym.
Z grobową gębą świata nie zbawisz. Ale to nie chodzi o to, żeby być sztucznie uśmiechniętym,
tak,
tylko żeby być autentycznie
ale
radosnym.
Ale skąd jest autentyczność? Autentyczność, bo ja mogę być radosna, ale mogę też płakać przy chorym.
Amen. Piękne, bo to jest całe spektrum
tak,
moich uczuć.
Bo wtedy oni wiedzą, że ja jestem cała. Ja jakby cała się też odkrywam. Oni wtedy też się odkrywają.
Ale tylko Bóg, myślę, uczy nas nie bać się siebie. To jest to, co powiedziałaś o tej otwartości, że nie boję się zranienia. Więcej, nawet przyjmuję, że gdzieś tam kiedyś ktoś mi da popalić, ale walczę heroicznie o to, żeby być zawsze wewnętrznie autentycznym, tym spójnym, pokazuję wszystkim, no, oczywiście z rozsądkiem, bo to nie wchodzimy w takie szczegóły, ale walczę o to, żeby być otwartym, a co znaczy być otwartym i płakać, kiedy jest mi smutno, być denerwowanym, kiedy jestem zdenerwowany, ale też być radosnym, kiedy jestem radosny.
Tak, dla chorych jest to bardzo ważne, bo wtedy wchodzimy w taką współpracę człowiek z człowiekiem. Znaczy, że przez swój płacz ja też mam możliwość, daję możliwość tej osobie naturalnego płaczu. To znaczy, że ja jestem przyjęta ze swoim płaczem i on mi daje swój płacz. Ja jestem przyjęta ze swoją radością. On może przyjąć albo nie przyjąć. To też może być tak, że są chorzy, którzy nie przyjmują.
Bo jak ja ciebie słucham, to mam wrażenie, że to twoje hospicjum, znaczy hospicjum Pana Boga, przez które ty działasz, tak już będąc bardzo precyzyjnym kościelnie, ale wybaczcie mi pewne skróty myślowe, ale myślę, że każdy wie, o co chodzi, w tym twoim hospicjum to będzie taki inkubator miłości, bo my dzisiaj w świecie nie umiemy się spotkać ja, ty, my umiemy się spotkać za łatwy interes. To jesteśmy
prawda.
Dzisiaj specjalistami. Ewa, co możesz dla mnie zrobić, a ja ci coś tam dam, wymienić się, małe interesiki umiemy zamieniać, nawet w relacjach damsko-męskich. Ja ci coś dam, ty mi coś dasz i mamy mały deal relacyjny. Coraz mniej umiemy się spotkać ja, ty, ale też spotkać się ja słaby i ty słaby, ty słaba. W takim sensie, że nie jestem perfekcyjny, i ty jakby nie odrzucasz mojego, bo to jest, nie tylko chodzi o to, żeby pokazać, że jest się nieperfekcyjny, ale też druga osoba to uznaje, okej, okay, on jest taki, jaki jest. I w drugą stronę, tego nie umiemy dzisiaj, albo coraz mniej umiemy na tej drugiej płaszczyźnie, ja, ty, człowiek z człowiekiem, serce z sercem. Więcej to nas nawet przeraża, bo można dostać po głowie. I wielokrotnie dostaliśmy dorastając najczęściej wiele razy po głowie. I tylko Bóg to jest ten, który nas wyciąga z tego cienia, tego lęku o odrzucenie. Twoja historia zresztą to jest historia heroicznej walki o to, żeby wyjść z groty swojego serca i tak pokazać, oto ja, piękna Ewa. Ciach. Tak dużo robię, bo jestem piękna, bo się dobrze czuję sama ze sobą, bo mam wspaniałe serce. To daje dużą wolność, radość.
Ja myślę, że jakoś tak jak mówiłaś, to zabrzmiało mi takie słowo odwaga.
Odwaga. A nie taka głupia odwaga, nie, że idę nie, i tam komuś tam wrzucam.
Odwaga to znaczy, że to słowo tak moc w słabości się doskonali. Odwaga to znaczy, że ja właśnie ciągle wystawiam się na to, żeby mnie ktoś zboksował. I tylko, tak jak też powiedziałeś, że to tylko Pan Bóg potem może napełnić. Człowiek tego nie wypełni. Miejmy tego świadomość. Więc cały czas dążenie do wypełniania się u źródła, a nie jakimiś poszczególnymi zapychaczami.
Dla mnie mężczyzna odwaga to jest taka odwaga, że idę do Jezusa i mi się przyznaję, że potrzebuję Jego pomocy.
Ale to super, to nie
trudne,
tylko... To nadaje się do pracy z chorymi.
Trudne, żeby teraz pójść jeszcze do innego faceta, poprosi o pomoc. O, muszę ci powiedzieć, nie jest łatwo. Ale to jest taka odwaga, powiem ci też, że swojego życia, że to wymaga ogromnej odwagi, kiedy otwieram serce na drugiego człowieka i w tym procesie otwierania jest taka nutka, że on mnie przyjmie, a wręcz więcej będzie wdzięczny, że okaże wdzięczność, a tutaj sztylet w to największe miejsce serca i się składam cały, bo ktoś mnie totalnie odrzucił i wtedy... O, jak pięknie jest się zamknąć sobie, jaka jest ogromna pokusa, mówię to ze swojego doświadczenia, jak słodko mi jest w moim cierpieniu tąpać się w takim skrzywdzony Jakub, Panie Boże, jak zostałem skrzywdzony, to może być nawet taka słodycz w cierpieniu, a odwagą jest naprawdę powiedzieć do Pana Jezusa i powiedzieć, weź pomóż, naprawdę, już se nie daję rady, mega, mega trudne, ale konieczne. Konieczne, bo to jest ten pierwszy krok wyjścia z kręgu cierpienia wewnętrznego. Pierwszy krok.
Ja myślę, że nie możemy celebrować samych siebie.
Tak.
Celebrować możemy i adorować Pana Jezusa,
ale
który
ci,
nas zapewnia, a nie nasze. Nie?
Ja to wszystko wiem, w sensie takim, że wiele książek połknąłem, ale jak to się zdarza, jakie to jest trudne, nie celebrować samego siebie. W sensie nie zamknąć się w cierpieniu, że to jest przepaść pomiędzy teorią a praktyką. Nie,
ale to jest, ten sam problem jest we mnie. To ja nie jestem wyzbyta naturalnych impulsów swojego ciała, zachowań. Ja niczym się nie różnię. Różnimy się może zapewne z każdym człowiekiem, że każdy człowiek jest w innym swoim czasie, tak? I będąc, rozmawiając z Państwem, nie moim celem jest nauczanie, czy powiedzieć, że ja sobie z czymś poradziłam, czy jak sobie radzić. Nie, ja się dzielę sobą, swoim życiem, że u mnie wyglądało to tak. A jak wygląda u ciebie? O, fajnie, że zacząłeś się tym dzielić, tak? Czyli ta moja otwartość otwiera na kolejne dzielenie, bo czujesz się bezpieczny, czujesz się przyjęty, czujesz się kochany. I myślę, że też właśnie tego przyjęcia brakuje, bo ja nie chcę rzucać na ciebie jakiejś tam swojej wizualizacji moich zranień, ale to jest naturalne we mnie. Muszę się tego uczyć. To jest ta twórczość, że całe życie, czy jest człowiek w wieku dojrzewania, czy każdy etap potrzebuje nowej nauki siebie, świata i drugiego człowieka, żeby tu się nie zamknąć.
To jest ta wielka mądrość Pana Jezusa, który mówił o tym ryzyku wywyższania się, bo to oddala nas, zaraz wytłumaczę, dlaczego to przytaczam, bo to mnie oddala od drugiego człowieka, bo kiedy ja się wywyższam, w sensie mówię, ale jestem super, ty jesteś nikim, tu mam to i tak dużo rzeczy mam i tak dużo rzeczy zdobyłem, no to powoduje ogromny dystans, bo się nie czuję bezpiecznie, w sensie takim... Ciężko takiej osobie dorównać, ale kiedy się uniżam, chociaż to w dzisiejszym świecie bardzo źle brzmi, ale chodzi o taki proces, że to, o czym ty dużo mówisz, że jestem słaby, mam te swoje wtopy życiowe, przyjmuję to, nie robię z siebie, nie krzywduję sobie, ale przyjmuję, że mam te swoje wtopy, czy jestem słaby. I ta druga strona mówi, że jestem słaby, to jest ogromne miejsce na spotkanie. Tak, przecież każdy z nas chce być kochanym i kochać, a miłość zadziewa się w relacji. Więc dlatego Jezus właśnie, bo to my czasami tego nie słyszymy już dzisiaj w kościele, bo tak tyle razy mówią, unisz się, że tak już tam to wychodzi Bogiem, ale to jest ta wielka mądrość Pana Jezusa, że unisz w tym sensie, nie, że tam rób z siebie gorszego niż jest, w sensie takie umniejszanie
swojej wartości.
Tak,
też.
Tak, tylko że chodzi o to, że unisz, uznaj, że jesteś taki, jaki jesteś.
Nam trudno.
Trudno, tak. A jak druga osoba też uznaje, to jest ogromna przestrzeń do spotkania. I ty to też fajnie mówisz, chociaż nie wprost, no bo o czym innym rozmawiamy, o tym spotkaniu z osobą cierpiącą, bo ona już nie ma miejsca, ona już nie ma czasu, w sensie ten ból pewnie jest tak to wizualizuję trochę intelektualnie, że ten ból już jest tak przytłaczający i taki z wielkim ciężarem, że tam już nie ma jednostki siły na to, żeby ściemniać. W sensie, żeby urobić siebie kimś, kim nie jestem.
Tak, tak, stajemy się prawdziwi. I to jest też ta twórcza strona cierpienia, bo ja nie chcę gloryfikować cierpienia, bo cierpienie jest trudem i można powiedzieć, że jest...
Koniec nie jest
tak,
trudem.
Tak, jest trudem, tak, tak. No, nie można tam przylepić płatków i o, jakie piękne to cierpienie. Nie, nie tutaj musimy się skupić, tylko musimy się skupić na... efekty, na to, co ono powoduje, co ono może spowodować w naszym życiu i jak to wykorzystać. Może być narzędziem. Narzędziem na właśnie otwarcie serca, bo moje serce tak jest skonstruowane, że jak jest dobrze, to jest dobrze, no to fajnie tam się tak...
To dajmy piękne serce.
Tak. A jak jest serce bolejące, serce krwawiące, serce to ono jest krwawiące i bolejące, ale ono jest otwarte. I my mamy taką okazję właśnie w tej otwartości, której samej z siebie być może jest trudno wypracować, że to jest właśnie te rozbite drzwi, ale to jest kolejny świat, który mnie zaprasza i jak ja to wykorzystam, to już jest kolejna rzecz. Ja pamiętam to, co ty mówisz, że właśnie o tym, o tej słabości, że słabość spotyka się ze słabością. Ja pamiętam taki moment z Aniką, kiedy przyszłam do niej i...
Przypomnijmy słuchaczom, Anika, osoba, którą się opiekowała.
Opiekowałam, tak, osoba, która chorowała na stwardnienie boczno-zanikowe. Anika nie mówiła, posługiwała się tylko komputerem i takim zdalną komunikacją. I pamiętam, przyszłam do niej i powiedziałam, Anika, ja dalej nie mogę z tobą być, ze względu na to, że nie daję sobie nie tyle rady z tobą, tylko z inną osobą, która w gronie opiekuńczym jakoś mnie nie tolerowała i ja przeżywałam cierpienie właśnie przez tą postawę. I po prostu zaczęłam płakać. Przyklęknęłam do łóżka, mówię, Anika, nie dam rady. I wszystko się zmieniło. To znaczy, że jej otwartość, ponieważ ja nie dawałam takich sygnałów konkretnych, że się coś mi dzieje, że na coś się nie zgadzam, próbowałam to sama strawić. Nie, trzeba było konfrontacji, trzeba było przyjść, powiedzieć, nie mogę.
Jak ciężko jest powiedzieć.
Bardzo
nie,
ciężko.
Nie dam rady.
Nie dam rady. I w tym momencie ona zupełnie zaczęła inaczej patrzeć na sytuację, bo początkowo mówi, no to dasz sobie radę, tak poukładaj to i tak dalej, jak ja w którymś momencie z taką otwartością serca nie dam rady. Ja jej nie powiedziałam, że ja zrezygnuję, chociaż już miałam to w swoim sercu. Jestem pewna, że to wyczuła.
Super. Wracając do tematu przewodniego tego naszego drugiego panelu, czyli twojego hospicjum, co będzie szkołą niedawania rady, czyli inkubatorem miłości, czyli wracając do tematu szkoły niedawania rady, Bożej szkoły niedawania rady, Ewa, opowiedz nam, czym będzie to twoje hospicjum, jaki masz na to pomysł, czego od nas potrzebujesz, jak my możemy ci pomóc, do czego ci Pan Bóg zaprasza w tym dziele tego domu hospicyjnego?
Marzę o tym, żeby powstał dom właśnie dla osób z SLA. To jest o tyle trudne, że jest to choroba bardziej neurologiczna niż onkologiczna. Znaczy zasadnicza jest różnica w opiece onkologicznej i właśnie neurologicznej. To są zupełnie inne systemy opiekuńcze. Nie ma takich domów w świecie. Nie wiadomo zupełnie też o nic szczególnego o tej chorobie. Chciałabym wzrastać wraz z tą chorobą, rozczytywać ją w ludziach i uczyć się na nowo zabezpieczać ich potrzeby. Ale w troszkę inny sposób niż książkowy, ponieważ książki nie dają takiej wiedzy. Wkłada się to właśnie w cały worek hospicyjny. A mam takie wrażenie, że ci ludzie potrzebują zupełnie innej opieki. Takiej samej opieki, jeżeli chodzi o miłość, takiej samej opieki, jeżeli chodzi o duchowość, ale takiej profesjonalnej opieki stricte medycznej, zupełnie, zupełnie innej. Nie ma profesjonalistów do prowadzenia takich domów. Mam tego świadomość, to jest wrzucenie na głęboką wodę. Rozeznajemy, czy płynąć. I myślę, że ten kierunek zostanie utrzymany. Trudno mi mówić o czymś, co jeszcze nie jest takie uformowane, tak? Ja powiedziałam na początku, my nie mamy biznesplanu. Nie mamy wytyczonych, mamy punkty, patrzymy, gdzie nas ludzie kierują, jak nas kierują. Wyobrażam sobie, że to będą osoby, które rzeczywiście będą wymagały bardzo wielkiego poświęcenia.
Przypomnijmy tylko słuchaczom, bo ty o tym wcześniej mówiłaś, że to, że nie macie biznesplanu i takiej konkretnej struktury, to nie jest wynikiem twojego takiego lekkiego ducha i, nie wiem, braku podejścia odpowiedzialnie do tematu, tylko to, o czym wcześniej mówiłaś w wcześniejszym panelu, że no, przeszłaś ten okres takiego silnego planowania na rzecz okresu głębokiego zaufania w Bożą opatrzność. To tylko tak chcę podkreślić słuchaczom, że to nie jest wynik nieodpowiedzialności, tylko to jest właśnie wynik głębokiej odpowiedzialności i takiego głębokiego uczepienia się Pana Boga. Tylko tak chciałam...
Bardzo dobrze, że to podsumowałeś. Jest to ryzyko, tak? Ale ryzyko z wielką wiarą, że to, co otrzymamy, to będzie właśnie zaproszenie do tej konkretnej pomocy.
No jeszcze powiedzmy słuchaczom, że Ewa jest hiperplanująca, więc dla niej wyzwaniem jest nie planować.
Tak, tak, to prawda.
Także to jest kolejny challenge w jej życiu, więc ona musi schładzać tendencje planowania, więc naprawdę nie jest to wynik jej lekceważenia, tylko to jest wręcz na odwrót, pójście dalej w rozwoju. Ale wróćmy, bo nie chciałbym już teraz na tobie się zatrzymać, tylko wróćmy do tematu hospicjum.
Znaczy ja generalnie rzecz biorąc myślę sobie tak, że spotykam obecnie na swojej drodze już takiej merytorycznej, tak, ludzi, którzy chcą współpracować, bo ja nie jestem lekarzem z wykształcenia, tak, ja nie mam wiedzy lekarskiej, ale spotykam lekarzy na swojej drodze, między innymi właśnie pani Halina Bogusz, która jest z Poznania, z rodziny lekarskiej. Wspólnie próbujemy pracować nad tym tematem. Zapraszamy kolejne osoby. To się buduje. Buduje się właśnie bez takiego widzenia konkretnego, że ten budynek ma, nie wiem, 4 piętra i, nie wiem, jedną windę. I nie. To, co ty powiedziałeś, że najpierw mówimy o jestem, o empatii, o duchowości, o holistycznym podejściu do człowieka, nie umniejszając go w żadnej przestrzeni na rzecz pielęgnacji, bo chce dobrze, podążaniu za nim, podsłuchaniu jego, pomimo, że coś może być niestrukturalne, bo struktura w jakiś sposób porządkuje, ale też zabija ducha. Więc będziemy wypracowywać te programy, będziemy też czerpać z tego, co już jest wypracowane. To nie tak, że my się od jakichś korzeni, czy medycznych, czy hospicyjnych chcemy oderwać. Absolutnie nie. Pani doktor Bogusz nazywa to hospicjum, tak jak w komputerach, tak? Number two, 2.0.
Okej, okay. Hospicjum plus.
Hospicjum plus. Taka nowa odsłona. Wyobrażam sobie to, że to nie są duże domy, ponieważ w dużych domach do których współpracy też byłam już zapraszana, 60, 50, 70 osób chorych, powoduje ogrom i pracy, ale też brak możliwości jakiegoś takiego zastanowienia się, zatrzymania intymności. No jak dom, jak mamy 60 braci, to trudno ich wszystkich znać. Wyobrażam sobie, że to są domy małe, takie do 10 osób, które poprzez to, że są właśnie takie kameralne, tworzą bardzo dużą przestrzeń bliskości i tworzenia tematów wokół tego wszystkiego. Warunkiem jest to, że to, co tworzymy, niesie życie. Niesie życie. Czy to jest śpiew, czy to jest jakaś inna twórczość, zawsze niesie dla tego chorego i rodziny życie. I my odpowiadamy, przypatrujemy się im, czego oni potrzebują i odpowiadamy na to. Przede wszystkim na potrzebę cierpiącego. Tak sobie to wyobrażam. Wyobrażam sobie też to, że pracują ludzie, przynajmniej w początkowej fazie, tak, przez 2 lata nasza fundacja jednoczyła się, scalała się. Uczyliśmy się relacji, otwartości, zaufania do siebie. Fundację można założyć w ciągu 1 dnia. My żeśmy kształtowali siebie wewnątrz przez 2 lata. Ja ponad 5 lat oglądałam poszczególne hospicja w Polsce, miałam możliwość od środka zobaczenia, jak to wygląda. 7 lat jako wolontariusz pracowałam, posługiwałam w hospicjum Bednarska, gdzie przychodziłam do chorego właśnie, wolontariat przestrzennie muzyczny założyłam. Czyli takie kolejne odsłony. I dopiero wtedy, jeżeli te kolejne odsłony się zaliczy, to jest moment, teraz ja jako artysta staję i zaczynam budować.
Dodajmy jeszcze, że to nawet nie tylko ty i ludzie wokół ciebie stowarzyszeni, ale też bardzo konkretne autorytety ze świata duchowego, które swoim imieniem, nazwiskiem zaświadczyły o słuszności tej idei, albo o potwierdziły.
Tak, tak, bardzo
dziękuję. Czy możesz kilka takich nazwisk wymienić?
Tak, tak, bardzo dziękuję pani doktor Jolancie Markowskiej, założycielce Hospicjum Cordis w Katowicach. No, z naprawdę z drganiem serca powiem, że pani Jolu, to był niesamowity czas bycia w środku, w całej tej strukturze. To hospicjum jest dla mnie ikoną, taką, która wprowadziła mnie do myślenia w ogóle o tym temacie, bo ja nie widziałam takiego miejsca wcześniej, które by mnie zainspirowało, które byłoby odpowiedzią na moje potrzeby, na moje pragnienie serca. Hospicjum Cordis było tą odpowiedzią. Dziękuję pani Romie Antonowicz, która założyła wiele hospicjów w Polsce. Bardzo piękne inicjatywy artystyczne związane z chorymi wprowadziła w życie. To są osoby, które po kilkadziesiąt lat pracują w tym temacie. Dziękuję księdzu Mirkowi Toszak, który założył dom dla bezdomnych w Jaworznie pod Katowicami, gdzie we wspaniały sposób odbudowuje człowieka. To są miejsca, które mnie zainspirowały, to są miejsca, które mi dały siłę. Człowiek potrzebuje też drugiego człowieka i dzieła, które go zainspiruje. Więc jestem przekonana, to są też osoby, które mi mówiły, jak zacząć. Bo ja na początku nie wiedziałam, jak zacząć. To jest powołanie, ale co ja mam z tym zrobić? Nic nie wiem. Ksiądz Tosza mi powiedział, jako założyciel swojego domu, powiedział tak: połóż te 2 ryby i chlebek, a Pan Jezus wszystko dalej zrobi. I tak było, i tak jest.
Czyli połóż to, co masz, a resztę
tak,
Bóg rozmnoży.
Ale nam trudno jest położyć to, co my mamy.
Tak, trudno.
Bo my
zaufać.
Bardzo trzymamy wszystko to, co jest w nas, bo boimy się, że niewiara, boimy się, że ktoś nam zabierze.
Tak, to jest ta pochodna tej otwartości, o której wcześniej rozmawialiśmy.
Tak, tak.
Ale chciałam też jakby wrócić do tego pytania o tych autorytetów, którzy zaświadczają o tym hospicjum? Czy możesz też wymienić konkretną osobę, która jakby, no nie wiem, która też jakby potwierdza, że to będzie, że jakby zachęca i jakby uautentycznia ten projekt tych hospicjalny?
Ja bardzo się cieszę, znaczy na pewno pani doktor Barbara Sikora, o której powiedziałam, która bardzo mocno zawierzyła temu tej wizji. Mnie poprzez tą wizję. Ale bardzo dziękuję również pani doktor właśnie Halinie Bogusz, z którą się przyjaźnię, która dla mnie jest też takim autorytetem, ponieważ w Poznaniu związana jest z hospicjum Palium i z profesorem Łuczakiem. Ma bardzo dużo doświadczenia i tak naprawdę uczestniczy w rodzeniu się tej fundacji. Uczestniczy. To, co jest ciekawe, ja nie myślę strukturalnie co do jednego miejsca. Chciałabym zebrać osoby w całej Polsce, że to miałyby być takie pojedyncze domy, w które zasiewają życie, ale nie tylko w Warszawie. Po prostu zebrać tych ludzi, którzy czują powołanie i którzy poczują ten temat, bo bardzo mi zależy na tym, że tak jak ja tak emanuję tą spójnością, to chciałabym, żeby w tym hospicjum pracowali ludzie, którzy czynią to z miłości, w szczęściu i spełnieniu. Jeżeli nie czują spełnienia, niech nie pracują. Po prostu.
No tak, nie, żeby nic na siłę.
Żeby nic na siłę.
I to też nikt się nie obraża, prawda?
I nikt się nie obraża. W ten sposób właśnie powstaje obecnie konferencja, która będzie we wrześniu u Dominikanów na Służewiu, gdzie zapraszam ludzi do tej konferencji. Zaraz pewnie jakiś wstęp tutaj zrobisz. Ludzi, którzy chcą być, którzy chcą się podzielić, którzy chcą zaistnieć w tym temacie.
Co my, Ewa, możemy zrobić, aby pomóc ci w tym projekcie? Jak my możemy się zaangażować? My, słuchacze. Czego od nas potrzebujesz? Co potrzebujesz, Ewa, żeby ten projekt wystartował?
No na pewno potrzebuję miejsca.
Nie, bo wiesz, każdy chce się podkleić pod ten Boży projekt, żeby móc już tam podczas rozrachunku z całego życia powiedzieć, Ewie, pomagałem. Także
nie,
daj nam
nie,
tą
nie,
szansę.
Tylko chorym.
No wiadomo, chorym. Także daj nam tą szansę, tą chociaż malutką cegiełkę tam dołożyć. Prosimy o tą szansę.
Znaczy, myślę, że celem jest miejsce i budynki. Jak kto się zaangażuje w budowanie tego hospicjum, to nie mi dzisiaj tak narzucać jakąś wizję. Nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie. Jesteśmy w takim momencie, kiedy, tak jak napomknęłam, że we wrześniu jest konferencja, która zaprasza wiele osób, z tego będzie kolejny krok. Już się przyzwyczaiłam do takiego prowadzenia, że krok po kroku, tak? No wiadomo, że jeżeli mówimy o hospicjum stacjonarnym, to musi być miejsce, musi być budynek i wszystko związane z uaktywnieniem tego miejsca. Kiedy, jak i co, to nie wiem, ale to zapraszam również współpracowników, zapraszam wolontariuszy, zapraszam każdą osobę, każdy z nas ma jakiś potencjał. I to nie jest kwestia też, ja rozumiem, no bo jako mężczyzna, no to tam wytyczasz ten główny cel, bardzo ci dziękuję, ale też myślę sobie, że ja jako kobieta otwieram te drzwi dla każdej osoby, która niech sama zobaczy, co może dać. Czy może dać czas, czy może dać pieniądze, czy może dać modlitwę, to ja oceniam, czym mogę się podzielić. Jak ja chcę w tym uczestniczyć. Czy ja to czuję, czy nie czuję.
No dobra, to skonkretyzujmy to. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy chciałby przekazać pieniądze, to gdzie to może zrobić? Jest jakaś strona internetowa z numerem konta?
Jesteśmy w momencie dosłownie takim przejściowym między momentem zarejestrowania i takiej już legalnej działalności. Tworzymy stronę internetową. Te wszystkie dane w następnych odcinkach na pewno będą już podane.
Tak samo jakby ktoś na przykład chciał przekazać nieruchomość na rzecz tego hospicjum, to też będzie mógł znaleźć tam kontakt do ciebie na tej stronie internetowej, rozumiem?
Tak, tak. Okay. Już jeżeli, rzeczywiście, jeżeli...
A jeżeli ktoś chciałby się nauczyć miłości, to też będzie mógł się tam znaleźć dane, żeby się zapisać i pójść do twojej szkoły mówienia, nie dam radę.
Tak, zapraszam do naszej szkoły, nie dam rady, ale wyrastają z tego piękne rzeczy.
Ale wiesz, żarty żartami, ale mówię naprawdę serio, no bo ile jest osób, które mówią, znowu mi relacja nie wyszła i jest oczywiście naturalne narzekanie na drugą stronę, bo ona to i tamto i owamto, ale takie posługiwanie u ciebie faktycznie może być szkołą takiego dobrego ociosania się i nauczenia kochać drugą osobę tak w pełni, nie? I to naprawdę może być inkubator miłości, takie przygotowanie się do bycia w relacji z drugą osobą, nie? To naprawdę no ja mam... to żarty, ja mi się tu uśmiecham, ale to naprawdę może być coś bardzo ubogacającego dla każdej osoby, która by chciała powiedzieć, okej, okay, relacja mi nie wyszła, ale idę do Ewy, w sensie do tego hospicjum, tak żeby tam się nauczyć, co to znaczy kochać, żeby zaraz móc wyjść na świat i poznać swoją ukochaną osobę, no nie? To naprawdę może być takie miejsce, które będzie uczyło kochać.
No tak jak powiedziałeś, mam nadzieję, że będziemy otwierać.
Tak. Otwierajcie na oścież.
Ale też czekamy na to, żeby inni się otworzyli, tak? W momencie, kiedy my jesteśmy słabi, bo w jednych przestrzeniach już jesteśmy mocniejsi, więcej wiemy i mamy jakieś doświadczenie, w innych przestrzeniach, w których ktoś może się podzielić, ma więcej doświadczenia, więcej, ma lepszy potencjał, też może się z nami podzielić. Więc ta otwartość działa w dwie strony.
Wiesz, ten problem otwartości i lęku przed różnym jest no, problemem gigantycznym dzisiaj. My, mężczyźni, boimy się zagadać do kobiety no, w imię takiej dobrego poznania, wiesz, podrywu, bo to nie jest nic złego podrywanie, bo boimy się tego odrzucenia. Wy kobiety boicie się pokazać takimi, jakimi jesteście, z waszą wewnętrzne piękno, bo boicie się odrzucenia i tak dalej, i tak dalej. Tych przykładów można byłoby snuć tysiące. Boimy się dzisiaj w ogóle odrzucenia, boimy się otwierać. Więc
znaczy, ja myślę, że
taka to... szkoła, taki uniwersytet nie dam rady, uniwersytet otwierania. Myślę, że jest super potrzebny. Super potrzebny, aczkolwiek to nie jest celem nadrzędnym i wiemy, że to jest hospicjum i miejsce do pomagania ludziom, którzy tego w tym momencie potrzebują.
Znaczy, ja myślę jeszcze o jednej rzeczy, że tutaj nas Pan Bóg zaprasza do pewnych nowych rzeczy, a nowe rzeczy nie są do końca namierzone, tak? Jak jeżeli masz jakiś wynalazek, to do tego wynalazku dochodzisz jakiś proces. Mamy takie poczucie, że to są nowe rzeczy, bo po prostu chcemy odpowiedzieć na to, co jest po prostu złem też w świecie. To, o czym ty mówisz, ta zamkniętość, egocentryzm, kult pieniądza, kult piękna, ale takiego wyimaginowanego. Na to wszystko chcemy w tej naszej pracy odpowiedzieć. Także ja mam nadzieję właśnie, że to jest to życie wewnętrzne i szczęście, że nie tylko będziemy się zajmować potrzebą chorych stricte cieleśnie, tak, stricte medycznie, ale tam wyrośnie cały ogród tego wszystkiego. Tęsknię za tym, bo to jest życie i to jest naprawdę dynamit, który prowadzi do zmartwychwstania pomimo śmierci, która jest nieuchronna.
Boży ogród, którego nawozem będzie cierpienie. Dobre Boże cierpienie.
Dobre wykorzystanie nawozu.
Ewo, na pewno słuchacze, a ja w ich imieniu życzę ci i będziemy się o to modlić, żeby ten projekt się rozwijał. Żebyś się zawsze znajdowała poprzez Bożą opatrzność tą siłę, żeby nam wszystkim wybaczać i dalej się otwierać. Potrzebujemy, Ewa, twojej otwartości. Na pewno chorzy potrzebują twojej otwartości. Ale myślę, że my wszyscy jesteśmy chorzy. Jak nie na chorobę cielesną, to na chorobę egoizmu. Dzięki, że jesteś. Dzięki za twoje tak, powołaniu, do którego Pan Bóg cię zaprosił, bo to wymaga ogromnego heroizmu i takiej wielkiej odwagi. I nade wszystko dzięki, że jesteś taka, jaka jesteś. Zostaje mi życzyć, żebyś się nigdy nie zmieniała, a tylko jeszcze bardziej otwierała, żebyśmy mogli ciebie poznawać z każdym kolejnym dniem jeszcze bardziej. A chorym, którym się opiekujesz, życzymy, aby mieli więcej ciebie.
Dziękuję bardzo za to słowo i za to zadanie.
Moi drodzy, moim i waszym gościem była Ewa Gnatkowska. Rozmawialiśmy w temacie Tylko miłość jest twórcza. Tak jak usłyszeliście, otwartość. powiedzenie Bogu tak, wyjście z zaklętego kręgu cierpienia, wyjście do, najpierw do Boga, a potem na świat, jest tą drogą, która daje A, o czym zaświadcza życie Ewy, poczucie wewnętrznego szczęścia, radości, i B, szansę i wielką łaskę czynienia świata lepszym, co tylko czyni nas jeszcze bardziej szczęśliwym. Dziękuję Ewie, że była naszym gościem.
Ja dziękuję słuchaczom. Mam nadzieję, że to moje wewnętrzne uzewnętrznienie tego, co niosę w sercu, być może będzie też jakąś kroplą otwierającą w waszym życiu.
Módlcie się za Ewę, ja będę się modlił i zapraszam was do dalszego słuchania Radia Niepokalanów, najlepszego radia w tej części świata. Dziękuję.
Pokój i dobro.
Pokój i dobro.